W czasach, gdzie ludzie, którzy służą w kościele, gdzie służą w jakichś misjach, fundacjach, są wywyższani, są na świeczniku, mówi się o nich dobrze, wręcz czasami traktuje się jak jakieś idoli, jakieś już powoli, jakieś coś nieosiągalnego, jakieś bóstwa, to warto przypomnieć sobie, czym się cechuje prawdziwa służba Bogu. Jesteśmy w trzecim rozdziale Ewangelii Jana i tam mieliśmy historię, rozmowę Pana Jezusa z Nikodemem. I po tej rozmowie jest mowa o tym, o Janie Chrzcicielu, powracamy do Jana Chrzciciela. Już wcześniej o nim mówiliśmy w pierwszym rozdziale, o tym, czym on się cechował jako największy z proroków, największy z ludzi, ale jako też największy ze sług Bożych, którzy kiedykolwiek byli na ziemi. I w 30 wersecie 3 rozdziału czytamy takie słowa, które są kluczowe dla tego fragmentu, który dzisiaj będziemy rozważać. On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. I to jest pokora. Uległość, pokora to jest pierwszym prawem, pierwszą zasadą służby. Pokora jest to pierwsze prawo służby, które musimy przestrzegać. W Koryntian, w 1 Koryntian, kiedy Paweł mówi o sobie, kiedy zwraca się do Koryntian, wśród których były podziały z powodu różnych liderów w zborze lub tych kaznodziei, którzy do nich przychodzili. Tam wiemy, że podzielili się, jeden był za Kefasem, jeden za Pawłem, trzeci za Apolosem, jeszcze ci czwarci, co byli najbardziej uduchowieni, to powiedzieli, my nie idziemy za człowiekiem, my jesteśmy Chrystusowi. I do tych zborowników Paweł pisze w 3 rozdziale, 5 wersecie i mówi, kim jest Paweł? Kim jest Paweł? Kim jest Apollos? Kim oni są? Ludźmi, oni są niczym. To Pan Jezus jest tutaj najważniejszy. Są tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan. I to było takie nastawienie apostoła Pawła. Musiał to przypominać zborowi w Koryncie, bo ci ludzie zaczęli wywyższać pewne jednostki. I Paweł nie tylko w tym pierwszym liście do Koryntian, ale również nie w tym rozdziale, ale również w kolejnym, w drugim rozdziale, od 1 do 5 wersetu, kiedy on mówi o tym, jak przyszedł do nich, to mówi tak. Ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przyszedłem z wzniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I byłem u was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem. A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. I tu podaję samego siebie jako przykład człowieka, który tak naprawdę nie był ani jakiś reprezentatywny, ani za bardzo wygadany, nie potrafił jakoś szczególnie porwać tłumy swoim oratorstwem, ale przyszedł i postanowił niczego innego nie znać, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. W 2 Koryntian, 4 rozdziale, 7 wersecie, Paweł mówi o sobie, o nas, jako sługach Boga, że jesteśmy naczyniami glinianymi. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, czyli w nas, my jesteśmy tą gliną, tymi naczyniami glinianymi, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas. I tutaj widzimy, że prawdziwa służba, ona nie pokazuje człowieka, jednostkę, nie akcentuje tego sługę, ale cała chwała jest na Pana Jezusa. Cała chwała jest dla Pana Jezusa. Więc uległość, pokora jest to pierwsze prawo służby, jest to pierwsza zasada służby chrześcijańskiej, tej prawdziwej służby. 4 rozdział, 5 werset, Paweł mówi, 2 listu do Koryntian, nie głosimy bowiem samych siebie. Nie głosimy bowiem samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie, że jesteśmy waszymi sługami dla Jezusa. Paweł nie głosił samego siebie, nie wskazywał siebie jako nie wiadomo kogo, nie wystawiał siebie na chwałę, ale mówił, jesteśmy tylko sługami, nic więcej. Jesteśmy naczyniami glinianymi po to, żeby Boża chwała była bardziej obfita, żeby ludzie widzieli, że przez tak słabe naczynie, tak mizernego człowieka Bóg działa. I cała chwała należy się Bogu. Pokora jest to pierwsze prawo chrześcijańskiej służby. I tak samo jak pisze do Tesaloniczan Paweł i mówi o przełożonych, o starszych, to tam jest też ciekawy werset, 5 rozdział 1 listu Pawła do Tesaloniczan od 12 do 13. I prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają. Ze względu na ich pracę darzcie ich jak najgorętszą miłością. Zachowujcie pokój między sobą. Mamy takich ludzi szanować, darzyć uznaniem, przede wszystkim darzyć ich miłością. Nie jest napisane, oddawajcie im chwałę. Nie jest napisane, wywyższajcie ich. Macie ich miłować, macie ich wspierać. Oni są tacy jak wy. Po prostu są sługami, którym Bóg dał pewne dary, pewne talenty i przez których Bóg działa. Przeczytam jeszcze z Piotra, przeczytamy 1 Piotra 5 rozdział od 1 do 6. Piotr daje zalecenia starszym zboru. Od 1 wersetu, 5 rozdział. Starszych, którzy są wśród was, proszę, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, które ma się objawić, paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. A gdy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym, wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przeobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Uniście się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. I tutaj widzimy, jaka jest zasada służby. Dla starszych, dla pozostałych, dla młodszych pokora. Bądźcie poddani jeden drugiemu. Nie jest napisane, młodsi bądźcie tylko poddani starszym, a starsi róbcie co chcecie. Bądźcie poddani jedni drugim. Pokora, uległość jest to pierwsza zasada, pierwsze prawo służby. Przeczytajmy ten fragment z Ewangelii Jana, 3 rozdział. Dzisiaj będziemy czytać od 22 wersetu do 30. Trzeci rozdział, 22 wersetu. Potem Jezus przyszedł wraz ze swymi uczniami do Judei i tam przemieszkiwał z nimi i chrzcił. Także Jan chrzcił wajną blisko Salim, bo było tam wiele wody, a ludzie przychodzili i chrzcili się. Jan bowiem jeszcze nie był wtrącony do więzienia. Wtedy wszczęła się dyskusja między uczniami Jana i Żydami o oczyszczaniu. I przyszli do Jana i powiedzieli mu, mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty dałeś świadectwo, oto on chrzci, a wszyscy idą do niego. Odpowiedział Jan, człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli mu nie będzie dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, ale jestem posłany przed nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie z powodu głosu oblubieńca, dlatego ta moja radość stała się pełna. On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszy. Każdy tak zwany sługa, ten, który służy w zborze, czy to jest pastor, czy ksiądz, tak zwany sługa, który nadaje sobie tytuły, które przynależą Bogu, tak naprawdę samego Boga poniża. Ten tak zwany sługa, który mówi na siebie, że jest tutaj namiestnikiem w miejsce Chrystusa, jest zastępcą Chrystusa tutaj na ziemi, umniejsza rolę Ducha Świętego, który który Duch Święty jest zastępcą Pana Jezusa tutaj na ziemi. Człowiek, tak zwany sługa chrześcijaństwa, który mówi o sobie, tytułuje się Ojciec Święty, tak naprawdę poniża samego Boga. Pan Jezus powiedział, do nikogo nie będziecie mówili Ojcze, jeden tylko jest Ojciec Wasz Niebieski. Każdy, kto przypisuje sobie autorytet nad Kościołem i wywyższa się, tak naprawdę jest zwodzicielem i kłamcą. Ten, który, tak zwany sługa, który przypisuje sobie to, że jest najważniejszy w Kościele i nie jest równy innym wierzącym, tak naprawdę nie oddaje Bogu chwałę, zbiera stado tylko dla siebie, zbiera Kościół tylko dla siebie. I to jest niebezpieczeństwo bycia w służbie. Że my przyjmujemy tytuły, przyjmujemy jakieś miejsca, stanowiska albo chwałę od ludzi, która nam się kompletnie nie należy. I tak jest zawsze. Pastor ze Stanów, John MacArthur, powiedział takie słowa o służbie. Wszyscy ludzcy słudzy są jak gwiazdy w nocy, które pojawiają się w ciemności, migają światłem, ale nie są wystarczające, by oświetlić całą ciemność. Nikną, gdy słońce wschodzi. Nikną, gdy słońce wschodzi. I tak samo jest ze sługami Bożymi. Oni są jak te gwiazdy na niebie w nocy, to widać ich światło, migotają, ale nie są w stanie same z siebie rozświetlić ciemności. Pan Jezus jest tym słońcem. Jak Pan Jezus przychodzi, On jest w centrum, to gwiazdy znikają. W centrum jest słońce. I tak jest zawsze. Kiedy człowiek skupia całą uwagę na sobie, ci liderzy czy słudzy, to są jak te gwiazdki, które pięknie wyglądają na ciemnym niebie, ale nie są w stanie rozświetlić ani życia Kościoła, ani życia grzesznika, nie są w stanie nic zrobić. Ale kiedy Bogu, Panu Jezusowi jest oddawana chwała, kiedy On jest na pierwszym miejscu, to On jawi się jako te słońce, świeci, a gwiazdy nikną, ustępują miejsca. I tak wygląda prawdziwa służba Bogu. Jesteśmy jak te gwiazdy, kiedy słońce przychodzi, znikamy. Tak to powinno wyglądać. Kiedy dany kościół, dany zbór odchodzi od prawdy lub wpada w jakieś odstępstwo, w złą naukę lub po prostu wpada w pychę jakąkolwiek, tym mniej wywyższa Pana Jezusa. Tak jest zawsze. Jak kościół odchodzi od prawdy, wpada w odstępstwo, tym mniej Pan Jezus jest wywyższony. A tym więcej są wywyższani ludzie, którzy są liderami, którzy służą w danym zborze. Tak jest zawsze. Wywyższają aż do takiego momentu, że dochodzi do dziwacznych absurdów. Że zwracają się tytułami do danego człowieka, które absolutnie nie przysługują. Dochodzi do takiego momentu, że człowiek, który jest sługą, zaczyna zachowywać się, jakby byłby Bogiem. Ostatnio słyszałem, że jeden pastor powiedział o sobie, że jest Bóg w Kościele, w zborze najważniejszy, a potem jest On. Potem są starsi, a potem jest reszta. Do tego dochodzi, kiedy człowiek zapomina oddawać chwałę Bogu, to wywyższa siebie na taką pozycję, na którą kompletnie nie zasługuje. Tak jest, tak dzieje się zawsze. Kiedy Kościół odchodzi od Bożej prawdy, wpada w odstępstwo, nie oddaje Panu Jezusowi chwały, Pan Jezus nie jest na pierwszym miejscu, a na świeczniku są po prostu ludzie. Jan Chrzciciel, wiemy, że był największym człowiekiem, jaki kiedykolwiek chodził na ziemi. Takie świadectwo wydał mu sam Pan Jezus. Skoro był największym człowiekiem, który chodził na tej ziemi, był największym prorokiem, który był do czasów Pana Jezusa, to również był najlepszym przykładem sługi. Był największym sługą Bożym. Jaki był Jan Chrzciciel? Tak jak mówiliśmy, jak on się ubierał? w skórę wielbłąda. Co jadł? Szarańcze, miód. Taki był największy człowiek Boży. To był największy sługa Boga. Nie szukał luksusów, nie szukał swojej chwały, ale po prostu zdawał sobie sprawę, że jest tylko głosem wołającego na pustyni, tak jak mówiliśmy w pierwszym rozdziale. Taki był Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel był z tego powodu największym człowiekiem, największym prorokiem, że poprzedzał przyjście samego Mesjasza, poprzedzał przyjście samego Syna Bożego, był głosem wołającego na pustyni, który mówił: torujcie drogę Pańską. Przygotuję drogę dla Mesjasza. Jestem po to wysłany, żeby poprzedzić tego, który ma przyjść. Tak jak w pierwszym rozdziale czytaliśmy, to on mówił: ja nie jestem Chrystusem, nie jestem Eliaszem, jestem tylko głosem wołającego na pustyni. Oto ten Zbawiciel świata. I cały czas wskazywał na Pana Jezusa. Kiedy miał swoich uczniów, kiedy Pan Jezus przyszedł, był chrzest, to Jan Chrzciciel powiedział: idźcie za Nim. On jest ważniejszy ode mnie. Moja rola się skończyła. On jest ważniejszy, idźcie za Nim. I tutaj widzimy ciekawą sytuację, że kiedy czytamy w wersecie 22, że po tym wszystkim Pan Jezus przyszedł wraz ze swymi uczniami do Judei. Po czym wszystkim? No to, co się działo w drugim rozdziale. Wypędził przekupniów ze świątyni, jest rozmowa w trzecim rozdziale z Nikodemem. Po tym wszystkim Pan Jezus idzie do Judei i zauważcie, co robi. Razem ze swoimi uczniami udziela chrztu innym ludziom. Robi to samo, co Jan właściwie. Ich służby jakby się połączyły, się przeplatają. Jan robi to, co robił do tej pory, wzywał do pokuty, chrzcił ludzi na dowód tego, że oni pokutują, że chcą zmienić swoje życie, i to samo robi Pan Jezus. I w czwartym rozdziale, drugi werset czytamy, chociaż pierwszy werset, jak gdy Pan poznał, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus więcej ludzi czynił uczniami i chrzcił niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie. Tutaj robi to samo, co Jan. I tu jest bardzo taka istotna kwestia, 24 werset. Jan bowiem jeszcze nie był wtrącony do więzienia. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że kiedy czytamy poprzednie Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza, to czytamy historię Jana Chrzciciela o tym, że przyszedł Pan Jezus, udzielił mu chrztu Jan Chrzciciel i nagle wydaje nam się, że po tym wszystkim on został wtrącony do więzienia. Pan Jezus wziął chrzest i Jan nagle został wtrącony do więzienia. Ale tutaj widzimy, że był pewien okres czasu, być może parę miesięcy, pół roku, gdzie Jan Chrzciciel jeszcze robił to, co robił do tej pory. Wzywał ludzi do upamiętania, do pokuty, chrzcił ludzi, więc to jest bardzo istotne. To nie było tak, że od razu jak Pan Jezus został ochrzczony, to Jan został wtrącony do więzienia, ale oni przez pewien czas robili to samo. Jan jakby ustępował, ale to nie stało się tak od razu. Był to czas, w którym to trwało. Jan Chrzciciel coraz, może można powiedzieć, mniej robił albo gdzie indziej. I 23 werset czytamy, że także Jan chrzcił wajnum blisko Salim. 22 werset mówi, że Pan Jezus poszedł do Judei i tam działał, tam chrzcił. Judea jest na południu, tam wcześniej działał Jan Chrzciciel. I czytamy w 23, że teraz Jan chrzcił wajnum blisko Salim. Dokładnie nie wiem, gdzie to jest, ale spekulują, że to jest koło Szechem, Betrzean, i to jest Samaria, tamtejsza Samaria, to jest na północy. I to jest bardzo ciekawe, bo kiedy Pan Jezus zaczął służyć w tym samym miejscu, co Jan Chrzciciel, to Jan Chrzciciel się usunął, poszedł gdzieś indziej. Nie upierał się na tym swoim miejscu, ale poszedł w inne miejsce i tam zaczął głosić. Tam wzywał do upamiętania i tam chrzcił ludzi. Więc tutaj jest postawa Jana, który nie daje, po pierwsze, nie daje sobie spokój ze służbą, bo przyszedł Pan Jezus i on całą robotę teraz wykona. I po drugie, nie uważał siebie jakby za godnego, żeby w tym samym miejscu iść, więc poszedł dalej czynił to, co robił do tej pory. I to jest ciekawe też dla tych, którzy, dla katolików na przykład, to jest fajny fragment, bo tam było wiele wody. Chrzcił tam, bo tam było wiele wody. Musiało być wystarczająco wody, żeby zanurzyć człowieka, nie? Więc to jest logiczne dla nas, nie? Że musiało być dużo wody, dlatego tam poszedł i tam chrzcił. I tutaj jest taka sytuacja, tak jak czytaliśmy w 4 rozdziale, że nie tylko Jan Chrzciciel udzielał chrztu, ale również Pan Jezus ze swoimi uczniami. I jest podkreślone, ale sam Pan Jezus nie chrzcił, ale robili to Jego uczniowie. To jest bardzo ciekawe. Jakby Pan Jezus chrzcił kogoś, co by to spowodowało? Jeden człowiek do drugiego przyszedł, kto ci udzielił chrztu? No Pan Jezus, a tobie? Więc to jest też ciekawe, że Pan Jezus sam nie udzielał chrztu, bo to by spowodowało pokusę człowiekowi, żeby się unosił. Byłby z tego dumny, pyszny, że to nie tam jakiś Piotr, nie jakiś tam Paweł miał chrzcił, ale sam Pan Jezus. Dlatego Paweł, jak pisał do Koryntian, to też powiedział: dziękuję Bogu, że nikogo z was nie chrzciłem, oprócz tam Kryspusa i Gajusza, czy Gajusa. Także nie po to został posłany, żeby chrzcić apostoł Paweł, ale żeby głosić Ewangelię. I ludzie mają to do siebie, że lubią się wywyższać na byle jakiej podstawie. Że mnie ochrzcił Pan Jezus, mnie ochrzcił apostoł Paweł, w naszych czasach nie wiem, mnie ochrzcił Basara, Karzełek mnie ochrzcił, albo nie wiem, ktokolwiek, Tołwiński, Żądło, i to, a ciebie ktoś, a nie wiem, nawet nie pamiętam, jak się nazywa. Także to ludzie mają to do siebie, że z byle powodu wpadają w pychę i dumę i się wywyższają. I dlatego to jest ciekawe, że sam Pan Jezus nie chcił, uprzedzając te nasze zachowanie człowieka. Ale jest ciekawa sytuacja w 25 wersecie. Wszczęła się dyskusja pomiędzy uczniami Jana i Żydami o oczyszczaniu. Oczyszczanie to można powiedzieć ten chrzest. Chrzest był takim obrazem właśnie oczyszczenia, pokuty. I Pan Jezus zaczął chrzcić, Jan Chrzciciel to robił. I teraz ludzie się zastanawiali, no i co teraz, do kogo mamy pójść? Tu Jan Chrzciciel udziela chrztu, tu przyszedł ktoś, o którym Jan Chrzciciel powiedział, on jest większy ode mnie, też udziela chrztu, no to do kogo ja mam pójść? I zaczęła się dyskusja, kto z nich jest większy, kto z nich jest lepszy, do którego warto pójść. I tutaj widzimy uczniów Jana, widzimy ich postawę tutaj. Mają postawę zazdrości i zawiści. Spójrzcie na to, jak mówią do Jana Chrzciciela. I przyszli do Jana i powiedzieli mu: mistrzu, ten, który z tobą był. Nawet nie wymieniałem jego imienia. Ten, który z tobą był za Jordanem, o którym ty dałeś świadectwo, oto on chrzci, a wszyscy idą do niego. Ci uczniowie zaczęli być zazdrośni. Zaczęli zazdrościć w miejsce Jana Chrzciciela. Zaczęli się obawiać o pozycję, jaką może stracić Jan Chrzciciel, bo Jan Chrzciciel, musimy pamiętać, że bardzo dużo ludzi do niego przechodziło. Tak jak czytaliśmy w 1 rozdziale, wszyscy do niego przechodzili. I cała elita przechodziła, faryzeusze i wszyscy ludzie z okolicznych wiosek i poganie przechodzili. Był bardzo popularny w swoich czasach. A nagle przychodzi ktoś, kto mu tą popularność zabiera. I uczniowie zaczęli się w jego miejsce martwić, co się z nim stanie, w jego miejsce zaczęli być zazdrośni, pełni zawiści, co będzie dalej. I tutaj jest postawa właśnie tych uczniów. I tak było aż do tej pory, nawet kiedy Jan Chrzciciel wylądował w więzieniu. I w Mateusza 11 rozdziale czytamy, że tam dalej musiał przekonywać swoich uczniów, którzy z Nim pozostali, żeby poszli do Pana Jezusa. 11 rozdział Mateusza. A gdy Jan usłyszał w więzieniu od czyna Chrystusa, posłał dwóch ze swoich uczniów z pytaniem, czy ty jesteś ten, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? A Jezus odpowiedział im, idźcie, oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim opowiadana jest Ewangelia. Błogosławiony jest ten, który się nie zgorszy z mojego powodu. I z jednej strony możemy powiedzieć, że Jan Chrzciciel wysłał swoich uczniów, żeby sam się upewnić, ale z drugiej strony wysłał ich po to, żeby im pokazać, no idźcie do Niego. Ja tylko chrzciłem, On jest większy ode mnie. On jest tym mesjaszem, który miał przyjść. On czyni znaki i cuda, On uzdrawia chorych, otwiera oczy ślepym, wygania demony. On jest tym, o którym wszyscy prorocy mówili. Idźcie do Niego. Więc tutaj Jan musiał do końca swojego życia przekonywać swoich uczniów, żeby odczepili się od Niego, mówiąc trywialnie, i poszli za Panem Jezusem. I to jest to, co Jan również robi w trzecim rozdziale. Ludzie, Jego uczniowie są pełni zazdrości, zawiści. Widzą, że pojawił się ktoś, kto zyskuje większą popularność, kto zbiera więcej uczniów, więcej ludzi chrzci. I nagle co się stanie z naszym mistrzem? Co się stanie z naszym Janem, którego tak bardzo wszyscy kochali, tak bardzo wszyscy doceniają? I tu jest ciekawa odpowiedź Jana, 27 werset. Jan mówi, człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli mu nie będzie dane z nieba. Mówi o sobie i mówi o Panu Jezusie. Człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli mu to nie jest dane z nieba. I to jest kluczowe podejście w służbie. Nie może niczego zrobić, nie może niczego otrzymać, jeśli mu to nie jest dane z nieba. Pan Jezus w 15 rozdziale Ewangelii Jana, 5 wersecie mówi, a bez mnie nic uczynić nie możecie. Więc widzimy, że tutaj służba to nie jest coś, co człowiek sam z siebie produkuje, coś, co człowiek może z siebie wyzwolić, albo coś, co Bogu może w jakiś sposób tym zapłacić, ale służba również podchodzi od Boga. Wszystko, co jest dane człowiekowi w służbie, jest dane od Boga. I tutaj Jan Chrzciciel to mówi. No to jest kontekst służby. Człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli mu to nie jest dane od Boga. I podobnie Paweł mówi, ciekawy fragment w 2 Koryntian, 4 rozdział, 1 werset, mówi tak. Dlatego mając to posługiwanie, tak jak otrzymaliśmy miłosierdzie, nie zniechęcamy się. Innymi słowy, mamy posługiwanie, które dostaliśmy z miłosierdzia. Czym jest miłosierdzie? Dokładnie. Czymś, na co nie zasłużyliśmy.
Jest wyrok i sędzia mówi, nie skażę cię, ale...
Chociaż zasługujesz, to jest miłosierdzie. I tak samo jest tutaj ze służbą. Posługiwanie, które jest z miłosierdzia. Nasza służba pochodzi z Bożego miłosierdzia. Nie tylko nasze zbawienie, nie tylko uratowanie nas z niewoli grzechów, od kary za śmierć, ale sama służba jest z miłosierdzia Bożego. Jest to coś, co dostaliśmy, na co w ogóle nie zasługiwaliśmy. I apostoł Paweł bardzo dobrze zdaje sobie z tego sprawę i mówi o tym też do Tymoteusza w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale. Dwunasty i trzynasty werset. Dziękuję więc temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za wiernego, przeznaczając mnie do posługi. Mnie, który przedtem byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem, ale dostąpiłem miłosierdzia, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. Nie zasługiwałem na nic, nie zasługiwałem na zbawienie, nie zasługiwałem na to, żeby być kim teraz jestem, apostoł Paweł mówi, ale dostąpiłem miłosierdzia. Przedtem byłem bluźniercą, prześladowcą Kościoła, teraz jestem sługą Kościoła. Z jakiego powodu? Z powodu Bożego miłosierdzia. I apostoł Paweł dobrze zdawał sobie z tego sprawę. Nie oddawał chwały sobie samemu. Tak, Pan Bóg mnie zbawił, uwolnił mnie od przeszłego życia, od moich grzechów, ale teraz ja służę Bogu. On zdawał sobie sprawę, że również służba pochodzi z Bożego miłosierdzia. Całe życie, które ma chrześcijańskie życie, to nowe życie, pochodzi z Bożego miłosierdzia. Kolosan, 1 rozdział, 25 werset, mówi tak. Jego sługą stałem się zgodnie z zarządzeniem Boga. Jego sługą stałem się zgodnie z zarządzeniem Boga. Nasze jest zgodnie z postanowieniem Boga. Ale tutaj to słowo zarządzenie jest bardziej adekwatne. To mówi nam o tym, że Bóg dał nam coś, czym musimy zarządzić. Dał nam odpowiedzialność, depozyt. Dał coś, co nie należy do nas. My musimy tym obracać. Jesteśmy jak ci szafarze, którzy otrzymali coś, co do nich nie należało, ale teraz muszą tym dysponować, obracać, dbać o to. I na tym polega służba. To nie jest coś, co pochodzi od nas. Nie jest to coś, co my możemy Bogu ofiarować i szczycić się z tego powodu, ale jest to coś, co sam Bóg nam dał. To pochodzi z Jego łaski, z Jego miłosierdzia. 1 Koryntian 4:7. Paweł mówi, 6 werset przeczytam. To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apolosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pyszył się drugim przeciw innemu. Kto bowiem czyni cię różnym? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Wszystko, co masz, to otrzymałeś. Więc chluba jest wykluczona. Nie masz niczego z samego siebie. Wszystko to, co masz, cała służba, owoc, który wydajesz, to pochodzi od Boga, który po prostu ci to dał. Otrzymałeś to. I takie było nastawienie Jana Chrzciciela. Zdawał sobie dobrze sprawę z tego, że jego służba nie była jego zasługą, ale to, co ma, zostało mu to dane od Boga. To, co Pan Jezus czynił, to również zostało mu dane przez Boga Ojca. Pan Jezus mówi, że czynię to, co Ojciec kazał mi czynić, albo mówię wam o tym, co słyszałem u Ojca. Więc takie jest nastawienie sługi. I 28 werset mówi, Jan Chrzciciel do swoich uczniów się zwraca i mówi, wy sami jesteście mi świadkami. Nieraz mówiłem, i to czytaliśmy też w pierwszym rozdziale, ja nie jestem Chrystusem. Ja nie jestem Mesjaszem. Jestem tym, który miał tylko przyjść, jestem głosem wołającego na pustyni. Pustyni sami jesteście moimi świadkami. Mój czas się kończy, idźcie do tego, który jest życiem, który jest Bogiem. I tutaj 29 również pokazuje nam nastawienie Jana. On mówi, że przyrównuje siebie do przyjaciela pana młodego, przyjaciela oblubieńca. I było tak, że przyjaciel oblubieńca zajmował się całym weselem, przygotowaniem, zajmował się wszystkimi obowiązkami, ustalał wszystko, pilnował, żeby wszystko wyszło dobrze, dlatego że pan młody był zajęty budowaniem domu, do którego przyjdzie panna młoda, i miał przyjaciela, który tym wszystkim zarządzał. Który prowadził, służył po to, żeby kiedy nastąpi ten dzień radości, żeby obydwoje, panna młoda i pan młody, mieli się z czego radować. I on wszystko prowadził. Ale kiedy przychodzi dzień zaślubin, to czy ktoś pamięta o tym przyjacielu? On usuwa się w cień. To nie on jest wywyższany. I tak samo Jan mówi o sobie. Ja jestem przyjacielem oblubieńca. Ja przygotowuję pannę młodą dla Jezusa. Ja przygotowuję grzeszników, mówię im, żeby pokutowali, żeby się upamiętali, bo chcę przygotować oblubienicę dla Pana Jezusa. I to takie jest nastawienie Jana Chrzciciela. I takie nastawienie powinno być każdego, kto podejmuje się jakiejkolwiek służby. Ja nie jestem oblubieńcem, jestem przyjacielem, jestem tym, który chce doprowadzić grzeszników do Pana Jezusa. To jest tylko tyle. Kiedy przychodzi ten dzień chwały, dzień radości, to o tym człowieku, o tym przyjacielu nikt nie mówi. Najważniejszy jest Pan Młody i Panna Młoda. I tutaj 29 mówi, dlatego ta moja radość stała się pełna. Widzimy dwa nastawienia. Nastawienie Jego uczniów i nastawienie samego Jana. Jan cieszył się, że Pan Jezus przyszedł, że On wykonuje to dzieło, które Bóg Ojciec Go posłał i nie ma problemu z tym, żeby się wycofać, żeby się przenieść. A drugie nastawienie jest tym, że jestem zazdrosny, bo coś ucieka. Już ludzie na mnie nie będą patrzeć, jak jestem obok swojego mistrza i tak dalej. Są zazdrośni w miejsce Jana Chrzciciela. I tutaj mówi, on musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Więc to jest pierwsze prawo służby, pokora, uległość. On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. I podobne nastawienie miał Paweł w liście do Filipian, gdzie mówi, że został wtrącony do więzienia, że są ludzie, którzy głoszą Ewangelię z miłości dla Chrystusa, z dobrych motywacji, ale są też tacy, którzy głoszą Chrystusa nieszczerze, sądząc, że przez to dodadzą ucisk więzom moim, Paweł pisze, nie? Więc byli tacy ludzie, którzy być może, jak Paweł głosił, został wtrącony do więzienia, którzy byli w kościele i mówili, widzisz Paweł, albo w zborze mówili, widzicie, on coś ma, jakiś grzech na sumieniu, bo został wtrącony do więzienia. Gdyby był dobrym sługą, no to Bóg by nie pozwolił, żeby był w więzieniu. I tak jeszcze szpilkę wbijali tutaj Pawłowi. Sami głosili, sami mówili Ewangelię ze złych pobudek. A jakie było nastawienie Pawła? Czy obłudnie, czy nie obłudnie, ja się cieszę, że Chrystus jest zwiastowany. I wyobraźmy sobie, że tu teraz powstaje niedaleko zbór w Redutowach, gdzie przychodzą ludzie codziennie, w tygodniu, ludzie się nawracają. Jakie jest nasze nastawienie w tym momencie? No naturalnie będziemy zazdrościć, nie?
Tam idą,
a tu nie. A jakie powinno być nasze nastawienie? Ewangelia jest zwiastowana, dlatego się raduję, bo ludzie przychodzą do poznania prawdy. A wiele jest sytuacji takich, gdzie jest rywalizacja między zborami, jak jeden do drugiego pójdzie, albo ktoś ma więcej ludzi, to już obgadywanie, jakieś problemy, zazdrość się pojawia. Tak nie powinno być. To wypływa z naszej natury, jest to dla nas naturalne i tak samo jak było naturalne dla uczniów Jana Chrzciciela, ale tu jest postawa, do której powinniśmy dążyć. Jan Chrzciciel i apostoł Paweł. Najważniejsze jest to, żeby była zwiastowana Ewangelia. Czy ja jestem używany, czy jest ktoś używany inny, którego ja nie znam, to jest nieważne. Bo kto jest najważniejszy? Chrystus. Nie słudzy są ważni. Apostoł Paweł, tak jak czytaliśmy, kim jest Paweł, kim jest Apolos? Słudzy, którzy czynili tak, jak im to zostało dane. I widzimy tutaj Jana, który usuwa się w cień. Usunął się tak w cień, że został wtrącony do więzienia. Został skrócony o głowę. Jego głowa została przeniesiona na tacy do miejsca, gdzie się odbywała uczta, orgia. I tak skończył największy sługa Boży. Ale jest jedno pewne, że jak wszedł do nieba, to usłyszał sługo dobry i wierny. Także takie jest nastawienie Jana Chrzciciela, takie powinno być nasze nastawienie. Pierwsza zasada prawo służby to jest pokora, to jest uległość. On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Amen.
Amen.